Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilich. Proszę Państwa, jakiś czas temu, nie wiem, kilka miesięcy temu, może dwa, trzy, nie pamiętam, lecie chyba tego roku, oglądałem taki film o chińskiej wsi. Oczywiście wiedziałem, że to jest film przez tą dziewczynę, przez tą kobietę, Li Qiqi. Oczywiście reżyserowany. Ale wtedy nie widziałem praktycznie nic, oprócz tego, że no ktoś musiał jej pomagać, kto musiał jej robić te zdjęcia. Poza tym ona była, to była obca twarz na chińskiej wsi. Obca twarz na chińskiej wsi. Nie wiem, czy Państwo rozumiecie, co to znaczy. A z całym szacunkiem dla ludzi ze wsi, jak wiecie, pochodzę z chłopskiej rodziny kilkusetletniej i mam na to dowody, ale ja doskonale wiem o tym, że ludzie ze wsi mają określoną poetykę twarzy, o tak to nazwę, poetykę twarzy, bardzo ładnie. Czy ich rysy twarzy są takie, no, delikatnie mówiąc, mało subtelne. I nic na to nie poradzi. I ani też nic na to, nikt na to nic nie poradzi. To są wieki ciężkiej pracy, które przekazywane genetycznie z pokolenia na pokolenie powodują, że ta twarz w pewnym momencie, również twarz, w pewnym momencie staje się taka, a nie inna. Więc ta kobieta, która nakręciła ten film, która jakby pokazywała siebie w tej wsi, znaczy w tej wsi, w zagrodzie swojej babci, to wyglądało tak, jakby to była jej babcia, ona przyjechała do niej, ale wszystko potrafiła zrobić w tej chwili, wszystko przygotować, no w ogóle młoda kobieta, która teoretycznie nie powinna potrafić nic, przyjechała ubrana z miejska i wsadzona w te realia babci, ogrodu babci, gospodarstwa. No i ta babcia, stara babcia, właśnie już taka twarz chłopska. Ale ta dziewczyna zupełnie co innego. Ładna, piękna, no wręcz piękna Chinka. Myślałem, że to aktorka. Okazuje się, że nie. Okazuje się, że... To dopiero się dzisiaj o tym dowiedziałem. A dowiedziałem się o tym przy okazji artykułu w Global Timesie. Bo wtedy oglądałem to, nawet napisałem tam chyba coś, taki komentarz, że to jest kid, że ta młoda kobieta nie jest ze wsi, że to jest zakłamywanie i tak dalej, coś takiego. No ale dzisiaj, zupełny przypadek, Global Timesie, z 11 grudnia widzę taki artykuł. Vlogerka rozpala debatę na temat promocji kultury chińskiej. Kultury chińskiej. Ona głównie tam przygotowywała jedzenie, więc oczywiście jedzenie jest elementem kultury chińskiej bez wątpienia. I teraz pod tytuł tego artykułu: eksperci wzywają do innowacyjnych metod opowiadania chińskich historii obcokrajowcom. Posłuchajcie Państwo naprzód, co oni tutaj piszą w tym artykule. Chińscy internauci chwalą chińską vlogerkę, która ma 7,5 miliona obserwujących na YouTube, jako bardziej skuteczny niż setki instytutów Konfucjusza za jej właśnie filmiki przedstawiające tradycyjne życie na chińskich obszarach wiejskich. Wielu fanów przyłączyło się do chwalenia właśnie tej Li Qiqi, która jakby dzieli się z swoją chińską inspiracją, która lubi dzielić się tradycyjnym pokazywaniem tradycyjnego rzemiosła, także innymi pomysłami kulturalnymi, co ma skutecznie promować chińską kulturę na świecie. Jednak niektórzy chińscy, cały czas cytuję, niektórzy chińscy obserwatorzy kultury podkreślają, że rola oficjalnych instytucji, chińskich instytucji w promowaniu chińskiej kultury i ułatwianiu międzynarodowej komunikacji kulturalnej jest niezastąpiona. To jest oczywiste. A takie kreatywne podejście do promowania chińskiej kultury jest godne pochwały, jak w przypadku tej vlogerki, ale jej wpływ nie jest porównywalny z wpływem Instytutu Konfucjusza, powiedział pracownik Instytutu Konfucjusza w Barcelonie, Hiszpan. A w Barcelonie Hiszpania, o nazwie Chińczyk. Instytut Konfucjusza służy bardziej jako platforma językowa, a jego profesjonalizm i wpływ nie mogą być zastąpione. 100% racji. Jednak sukces tej vlogerki, tej dziewczyny, która stała się celebrytką. Celebrytka to dobre powiedzenie w tym przypadku. Jest oczywiste. Jednak sukces Cici może być inspiracją dla instytutów konsultacji na całym świecie, aby znaleźć bardziej kreatywne, bardziej i żywsze sposoby opowiadania chińskiej historii zagranicznym młodym ludziom, sugerując, znaczy według tego, to mówi ten list Instytutu Konfucjusza, sugeruje, że oficjalne produkty kulturalne mogą być bardziej właśnie takie przyjemne, jak ta chińska celebrytka proponuje. Jan Yanmin, profesor Uniwersytetu Języka i Kultury w Pekinie, powiedział Global Timesowi we wtorek, że instytucje rządowe mają nadal przewagę nad organami prywatnymi lub znanymi osobami, ponieważ mają więcej zasobów, w tym kadrę nauczycielską, fundusze na promowanie programów współpracy w innych krajach. No to jest jasne. Ale oficjalne, indywidualne kanały, a równocześnie indywidualne kanały są również ważne, ponieważ my, Chińczycy, musimy prezentować różne historie z Chin w wielu wymiarach, powiedział Liang. 100% racji. Na podobnej, na chińskiej platformie społecznościowej Sina Weibo, tutaj zawsze piszą, że to podobne do Twittera. To jest po prostu ten Global Times skierowany do nas. Na chińskiej platformie społecznościowej Sina Weibo hashtag związany z tematem, dlaczego Li Qixi zdobywa popularność w świecie, był oglądany we wtorek ponad 750 milionów razy. Może pojawili się jednak krytycy, którzy twierdzili, że filmy zawsze były kręcone w wioskach i opowiadały właśnie o wioskach, co określali mianem zachodnich stereotypów mówiących o zacofaniu Chin. No to już zupełnie idiotyzm. To wieś wsi nie ma w innych częściach świata, to tylko w Chinach. A rdzeniem tego filmu nie jest trywialne życie na wsi, ale samowystarczalny styl życia Chińczyków. Wypowiedziała się nawet na ten temat Komunistyczna Liga Młodzieży w poście na WeChacie. Jej filmy pokazują piękno bukolicznego życia w chińskich obszarach wiejskich i przypominają nam idealne życie, o jakim marzą zarówno chińscy, jak i zagraniczni ludzie. Takie filmy mogą obudzić ludzi na Zachodzie i wbrew wszelkim doniesieniom oczerniającym Chiny, uświadomić im, tym ludziom Zachodu, że Chiny nie są strasznym potworem, ale krajem o szlachetnej kulturze i dużej historii. Czytamy w puści. Koniec, kropka. Proszę Państwa, no i teraz znowu wracam do swojego odbioru tego filmu, ale dzisiaj oglądałem jeszcze inny film właśnie z tej samej serii, bo ona po prostu nakręca na wsi takie właśnie sielankowe, tak to dobre sformułowanie, sielankowe film. Czasami wręcz zupełnie niewiarygodne. No, ta wiarygodność to jakby my się biali szarpiemy zawsze w kwestiach wiarygodności. Natomiast dla Chińczyków kwestia wiarygodności to jest sprawa drugorzędna. No tak, ale te Chiny mają być jakby pokazywać mają być adresowane dla nas, do nas. Więc ta jednak kwestia wiarygodności powinna być nieco inna niż w przypadku Chińczyków. No to jest też istotne. To jest ważne. Ja sugeruję zresztą Państwu, abyście przeglądali się, ja tutaj Wam oprócz tego jednego filmiku, tutaj na boku są, po prawej stronie są jeszcze dwa filmiki tej liczni i liczyci i sugeruję, żebyście Państwo je przeglądali. Tak, jaki jest mój stosunek do tego? Ja nie znoszę, czy pierwszy, punkt pierwszy, nie znoszę idyllicznego podejścia do wsi. Może dlatego, że wyrzucałem gnój z obory i kilka razy wymiotowałem przy tej okazji. Nie wiem, czy kiedykolwiek robiliście coś takiego. Kiedyś nie było. Teraz to wiem, że traktor potrafi wjechać do tej z widłami takimi mechanicznymi. To wszystko wybrać. Ale kiedyś to ja po prostu byłem dzieciakiem. Może 10, 11 lat, może 12. Może 13. Potem jeździłem co roku. I sam to robiłem i widziałem. Widziałem te starty w Droniu i załatwiałem się w Sławojce, bo przecież nie było wtedy, w tamtych czasach nie było toalet. Przecież to był dom mojego dziadka był zbudowany na początku XVIII wieku. Na początku XVIII wieku na belce w domu była wyryta data. Anno Domini AD 1728 chyba czy coś takiego. 28 czy 29, już nie pamiętam. Dokładnie. Więc to jest toaleta. Z tymi wszystkimi drobiazgami, z tym normalnym życiem, takim jak ono wyglądało te kilkadziesiąt lat temu, te 60 lat temu na wsi. A więc ja, pamiętając o tym, jak to wyglądało, równocześnie oczywiście pamiętając listy Jana z Czarnolasu. To też jest część mojej historii wiejskiej. A więc te właśnie takie pod tą lipą. Ja też sobie legiwałem nie pod lipą, a u dziadzia w sadzie, taki niewielki sad, kilkanaście drzew owocowych. Legiwałem sobie, jak tylko mogłem się urwać od jakichś tam zajęć, to polegiwałem sobie i było mi świetnie i wspaniale, czułem się doskonale. Więc ja tą wieś właśnie z jednej strony pamiętam cudowną, znaczy całym odbiór, mój odbiór Bielczy jest po prostu jedyny w swoim rodzaju. On jest obecny ze mną przez całe życie. Do tej pory. Zresztą ja mieszkam na wsi. A dlaczego mieszkam na wsi? Dlatego, że to umieściłem. Wybrałem, no. Ja mieszkałem na wsi jeszcze wcześniej niż mieszkam tutaj w tej wsi. Mieszkałem w poprzedniej wsi, na wsi się wyprowadziłem ze wsi, z Warszawy do wsi wszędzie. Na wsi do jednej wsi, a teraz do drugiej. No ona się skądś to wzięła, ta wieś w moim życiu, prawda? To ciągota do wsi. Właśnie stamtąd. Więc z jednej strony To takie teoretycznie idylliczne życie, a tak naprawdę to ciężka praca. Naprawdę to ciężka orka. I wcale nie przelewające się. Nie. Życie tam było. To była ciężka praca ze śmiesznie małymi dochodami. Tak teraz na to patrzę. No i w ogóle nie wesoło. Więc ja, tylko dlaczego ja mówię o tych swoich jakby reminiscencjach z młodości, z dzieciństwa? Dlatego, że ja odnoszę wrażenie, że gdybym, bo już w Polsce nie znajdę takiej wsi, ale w Chinach takie sytuacje i takie wsie, w jakich ja żyłem, takie Bielcze, to takich Bielcz jest tysiąca jeszcze w tej chwili. I biedniejsze. I taki mój kolega, jego rodzice byli, tak to można nazwać, parobkami, takimi zasadowymi pracownikami. Dziadziu dawał im izbę. Oni przyszli, no, któregoś roku to była taka sytuacja, że dał im izbę i oni we trójkę, czyli mąż, żona i ten chłopak, który był w moim wieku, i oni pracowali u niego dla dziadzia. Wtedy chyba miał plantację pomidorów. O, to już, no bo, co można. Znaczy, co można. Nie przymierał głowy. Więc ja myślę, że w tej chwili takich wsi w Chinach są jeszcze dosyć około 1000. I ludzi, którzy robią wszystko, żeby mieć co zjeść. Są miliony. Miliony. Nie tysiące, miliony. Setki milionów, bo proszę nie zapomnieć o tym, że wszyscy się podniecają, ja to powtarzam bez końca, wszyscy się podniecają tą warstwą średnią, która ma 400 milionów. Załóżmy 400 milionów. Ale nikt nie potrafi odejmować. Od 1 400 000 odjąć te 400 i zostaje miliard. Kurwa, co z tym zrobić? Co z tym miliardem zrobić? No? Co z tym miliardem zrobić? Co to są za ludzie, ten miliard? To ja odpowiadam. To są właśnie tacy ludzie. Trochę bogatsi od mojego dziadzia i ogromna część biedniejszych od mojego dziadzia. Bo dziadziu miał, nie wiem, coś tam 4 hektary. Więc biorąc pod uwagę to co ja wiem z dzieciństwa i to, co ja wiem w tej chwili o Chinach, to tak średnio biorąc miliard ludzi tam żyje jeszcze na tym poziomie, który ja widziałem, którego ja doświadczyłem, bywając na wakacjach u dziadzia. Piękny okres, najpiękniejszy w moim życiu, tak. Ale równocześnie, no właśnie, a propos tego piękna, to było to wywalanie gnoju chyba po kilka godzin dziennie. To były te niekończące się pasanie krów, żygać mi się chciało, bo nie było nic do roboty. Brałem sobie książkę, ale też nie bardzo mogłem książkę czytać, bo przecież krowy, trzymałem je i krowy szły w szkodę. No. Więc to nie, czytanie książek to nie był dobry pomysł przy pasaniu krów, zresztą dziadziu mu później zabronił. A słowem, ja cały czas mówię, odnoszę się do tych filmików tej liczci i zastanawiam się, czy warto, czy ma sens zadanie pytania, czy one są prawdziwe. Nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, bo ja jak zaczynam mówić o wsi, to przestaje być obiektywne. To przestaje być obiektywne, bo dla mnie wieś jest zbyt ważna, żebym ja był obiektywny. Ja przecież nie jestem obiektywny w stosunku do Chin. Ja jestem sinocentrystą, więc nie jestem obiektywny. Naprawdę, na pewno nie. Ale to jest taki, moim zdaniem, piękny obiektywizm. Nieobiektywizm. Piękny nieobiektywizm. Brak obiektywizmu. Więc tu w przypadku tej vlogerki zastanawiam się, czy ma sens dopytywanie się o rzetelność tego materiału. Ja myślę, że to, jak ja odbieram ten materiał, to chyba są sztuki. Oczywiście poza Chinami. Chociaż też nie jestem do końca pewien, czy nie w Chinach. Są sztuki ludzi, którzy tak odbierają emocjonalnie wieś jak ja, no i emocjonalnie to, co ona pokazuje. Bo z jednej strony to jest piękne, a z drugiej strony to piękne jest tylko po prostu fałsz. No, zwykły fałsz. No tylko, tu chodzi o pewnego rodzaju propagandę. Nie znoszę tego sformułowania, nie znoszę tego słowa, szczególnie w tym kontekście. Ale trzeba je użyć, bo tutaj chodzi o to, żeby pokazać, że ta wieś chińska ma swoje nieprawdopodobne zalety. Że ci ludzie na wsi mają swoje niesamowite zalety. Jeśli Państwo przyglądniecie się niektórym elementom tych filmów, to zobaczycie, że ona na przykład robi posiłki z rzeczy, które nam by nie przyszło do głowy. Na przykład zrywa kwiaty i z tych kwiatów robi posiłki. Kwiaty, płatki kwiatów. Z tego robi się posiłek. To oczywiście jest drobiazg, natomiast to jest drobiazg, który pokazuje, że Chińczycy jeszcze bardzo niedawno temu, ale jeszcze i teraz, już w coraz mniejszym stopniu, ale również jeszcze i teraz w Chinach, żywią się rzeczami, które nam by do głowy nie przeszły. Po prostu, najzwyczajniej w świecie. To jest prawdą, to jest prawdą. Tu nie ma żadnego kłamstwa, żadnej propagandy. Propagandą jest to, że to jest takie ładne, takie piękne, zawsze jest słońce, zawsze świeci słońce, zawsze jest świetnie, zawsze ona wszystko potrafi zrobić, zawsze wszystko jej wychodzi, prawda, na tych obrazkach. No ja wiem, cholera, że nie zawsze, bo może jej i wychodzi, ale mnie na przykład, ja robię te swoje felietony i czasami płakać mi się chce po zakończeniu nagrywania takiego felietonu, bo nie powiedziałem wszystkiego i źle powiedziałem i w ogóle dramat. No a u niej to wszystko jest piękne, na ostatni guzik zapięte. No wiecie Państwo, ja nie mam tych 20 lat, nie jestem piękną chińską dziewczyną, nie mam nóg do samego nieba i tych wszystkich innych atrybutów, które ma piękna młoda Chinka, które powodują, które może nie powiem, które ułatwiają jej niektóre rzeczy. Ja już jestem starym cynikiem, więc ja sobie mogę pozwolić na takie gadanie. To zupełnie inna bajka. Ja to taka szara jesienna rzeczywistość, a ona no właśnie takie młode, takie letnie wszystko, takie piękne, takie chciałoby się tylko patrzeć i podziwiać. Łącznie z tymi krajobrazami, łącznie z tą jej zaradnością i tak dalej, i tak dalej. I teraz pytanie jest takie, kolejne pytanie. Czy takie filmy mogą promować Chiny? Myślę, że tak. Myślę, że również jest to bardzo ważne. Również takie filmy mogą promować Chiny. Bo w telewizji, no bo w tych YouTube'ach i innych historiach zobaczycie Państwo tysiące filmów o wspaniałych mostach, o wspaniałych drogach, o wspaniałych rozwiązaniach, o elektrowniach, o wszystkim. No. Można siedzieć całymi miesiącami i oglądać tylko, jakie to Chiny, jakie wspaniałe rzeczy zrobili i robią. No i to wszystko się zgadza. To jest prawdą. Tylko, że to jest tylko część prawdy o Chinach. Ja w swoim kanale chcę i mam nadzieję, że mi się udaje, ale tego oczywiście nigdy nie będę pewien. Chcę pokazywać Państwu tą różnorodność chińską. Te Chiny widziane wprawdzie tylko moimi oczyma, ale Chiny, które są różnorodne, które nie są dwuwymiarowe, które nie są trzywymiarowe, mają wiele wymiarów. Wszystkimi zmysłami. Ja odbieram Chiny wszystkimi zmysłami. I chcę przekazać te moje wrażenia, a również Państwu. Oczywiście z smaku i zapachu nie mam szans. Ale między innymi. Ale chciałbym pokazać Państwu tą różnorodność chińską. Więc podejrzewam, że ten sposób pokazywania chińskiego, Chin, tych wiejskich, jest niezwykle istotny. I jeszcze dlaczego? Dlatego, że pod wpływem Między innymi dlatego, że pod wpływem czego? Urbanizacji to raz, pod wpływem białych, pod wpływem mód różnych, które nawiedzają Chiny z zachodu, Chińczycy się westernizują. Odchodzą czyli po prostu porzucają, nie to odchodzą, porzucają własną kulturę. Nieporównanie piękniejszą, nieporównanie bogatszą niż kultura białych, ale ta kultura białych świeci jak te koraliki, które biali oferowali Indianom. A tamci byli zachwyceni tym, bo to świeciło. Tak, proszę Państwa, niedawno temu, może nawet do tej pory, Zachód nam oferuje również takie koraliki. Tylko my je łykamy jak pelikany. A więc nic dziwnego, że Chińczycy to się łykają. A więc pokazywanie tych filmów ma na celu również pokazanie czegoś, co już nie jest takie oczywiste. Nie występuje wszędzie. Nie. A myślę, że poza wielkimi miastami chińskimi jest cała masa chińskich wsi na wschodzie. Mówię o wschodzie. O wschodzie, a szczególnie na południowym wschodzie, gdzie te wsie w ogóle już nie przypominają w żaden sposób wsi. One nie przypominają wsi, one bardziej przypominają wilanów niż wsi. Oczywiście warszawskie wilanów. Może gdzieś tam są jakieś inne jeszcze. I teraz pytanie, czy to pytanie, czy wiki mogą zastąpić Instytut Konfucjusza? No trzeba być półgłówkiem o ilorazie inteligencji równym wielkości buta, żeby w ogóle postawić takie pytanie, bo to są dwie absolutnie różne sprawy, dwie absolutnie różne, dwa różne absolutnie światy skierowane do zupełnie absolutnie różnych ludzi, no. Instytut Konfucjusza to jest świat Instytutu Konfucjusza to jest świat skierowany dla ludzi, którzy chcą się uczyć języka i uczyć kultury. Natomiast świat od takich filmików to jest świat ludzi, którzy ludzi prostych, ludzi, którzy lubią odbiór obrazowy, którzy już nie mogą wyjść poza kulturę obrazkową. I im trzeba pokazać takie filmiki. Być może oni na skutek oglądania takich filmików zechcą pójść dalej, chcą pójść do Instytutu Konfucjusza, ale na przykład potrzebny jest im taki filmik. Więc to są dwie różne zupełnie sprawy i niewiele tak naprawdę mające ze sobą wspólnego, adresowane do różnych odbiorców, zupełnie różne. Teraz kolejne pytanie, które mnie się nasunęło. Czy to nie jest coś takiego jak Potiemkinowskie wioski? Nie. Znaczy ja sam sobie odpowiadam, bo nie ma innego wyjścia. Ale nie, bo naszło mnie takie pytanie wewnętrzne. No dobra, a czy to Potiemkinowskie wioski to nie coś podobnego do tego, takie uspółcześnione? Nie. Nie, tamte Potiemkinowskie wioski księcia Potiemkina to był po prostu zwykły kant, zwykłe ordynarne kłamstwo cywilizacji taurańskiej. Więc nie. Zupełnie co innego, zupełnie inna bajka. Tutaj nie ma kłamstwa. Tutaj jest ślizganie się po powierzchni problemów. Znaczy tak, jak wiecie Państwo, to jest tak. Załóżmy, że jakiś piękny obszar został zalany wodą, przyszedł mróz i ścisnął tą wodę i ściągnął wodę i ścisnął wodę i zrobił się z tego lód. I tylko wystają od czasu do czasu jakieś z tego lodu, jakieś tam kawałki drzew, coś tam wystaje z nich. Ale nie widzicie tego, co jest pod spodem, bo nie można. Można się tylko ślizgać po tym lodzie. To jest taka moja taka alegoria tego, co widzę, tych filmików. Że to jest ślizganie się po, po powierzchni ładnych obrazków. Wszystko jest piękne, wszystko jest proste, wszystko jest łatwe. Taki chiński Hollywood. Nie ma żadnych problemów. Podczas gdy w istocie rzeczy przecież jest zupełnie odwrotnie. Ale te filmiki nie mają na celu pokazywania prawdy. Tej takiej żałosnej, codziennej, brudnej, śmierdzącej. Tak, brudnej i śmierdzącej prawdy. Nie, one nie mają na celu tego. Pokazywanie tych ludzi, którzy są zniszczeni życiem, zniszczeni pracą. Na tle tych ludzi, na tle tej babci, ta młoda dziewczyna wygląda jak... To jest dysonans, to po prostu jest ogromny, straszliwy, niesamowity dysonans. No ale... właśnie. Tak jest. To pokazuje ten dystans między tymi, którzy patrzą się na to, na te filmiki i odbierają je w kategoriach tej młodej dziewczyny, versus tacy jak ja, którzy w tym obrazie, w tych obrazach widzą głównie tą babcię i widzą tego, to, czego inni najczęściej nie zauważają. Ja się tylko prześlizgnąłem się po temacie, bo to temat jest jak rzeka. Dla mnie, jak Państwo zresztą wiecie, nie ma tematu chińskiego, który by nie był tematem rzeką. Ale to jest szczególnie mój ulubiony temat, więc dam sobie spokój, bo ja tak mogę mówić. A pewnie już 90% ludzi albo i koło setki mnie nie ogląda, nie słucha. Zatem przyglądnijcie się Państwo tym filmom, dla tych, którzy jeszcze słuchają. Przyglądnijcie się tym filmom i sobie odpowiedzcie na pytanie sami, czy wy wolicie takie filmy, czy może jeszcze co innego. Mnie się wydaje, że w tym artykule jest część racji, to znaczy, że zarówno takie filmy, jak i Instytut Konfucjusza mają swój sens istnienia. Powiedziałbym jeszcze inaczej, jeszcze szerzej. Nie tylko takie filmiki. Taki niestereotypowy sposób przekazywania wiedzy o Chinach. Ale nie myślę o sobie. Nie, to jest tak mało atrakcyjne, że to w ogóle nie ma o czym mówić. Nie, to też musi być właśnie ktoś ciekawy, ktoś młody, ktoś atrakcyjny, ktoś, kto atrakcyjnie to poda. Czyli na pewno nie. Ale uważam, że właśnie że pokazywanie Chin w tych różnych warstwach, tych różnych odsłonach jest bardzo ważne. Na przykład pokazywanie Chińczyka pod pięknym, który stoi pod pięknym, takiego biednego Chińczyka, który przyjechał ze wsi, który stoi pod takimi estakadami, po których jeżdżą tysiące samochodów, a on tam na dole sobie stoi i się patrzy na to i naprawdę nie wie, co z tym fantem zrobić. Nie wie, jak się znaleźć, jak się odnaleźć w tym wszystkim. Tak, także przyglądnijcie się Państwo temu i pomyślcie czasami o tym problemie, który jest zasygnalizowany tymi filmikami. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.